7 minut po godzinie 9, Sylwester Pięta, dzień dobry, to czas na komentarze w Radiu Gdańsk. Naszymi gośćmi są Maciej Korolczuk, Trójmiasto.pl, dzień dobry.
Dzień dobry.
I Anna Dobiegała, Wyborcza, Trójmiasto, dzień dobry.
Dzień dobry.
Matka Stefana W. miała ostrzec policję w Gdańsku, że jest zaniepokojona możliwym niebezpiecznym zachowaniem syna. Zgłoszenie wpłynęło do komisariatu na ulicy Białej w Gdańsku. Policja przekazała tę informację do zakładu karnego. Po czym zakład karny, tak wynika z informacji, które pojawiły się wczoraj, po czym zakład karny wystosował takie krótkie oświadczenie, że nieprawdziwe są informacje, jakoby służba więzienna była informowana o zgłoszeniu matki Stefana W. Służba więzienna została poproszona przez policję o przeprowadzenie wywiadu na koniec odbywania kary i zadanie wykonała, po czym treść tego wywiadu przekazała policji. Wszyscy zrobili to, co zrobić powinni, nic się nie stało. Mam takie wrażenie. Maciej Korolczuk.
No stało się.
Ironicznie oczywiście powiedziałem.
Stało się i to stała się rzecz straszna. Z wyjaśnieniem tego, co się tak naprawdę stało, co leżało u podstaw tej całej tragicznej historii, no pewnie będziemy musieli jeszcze trochę poczekać. Przynajmniej do sobotniego pogrzebu pana prezydenta. No ale już te pierwsze doniesienia pokazują, że w tej sprawie można było zrobić więcej. I na pewno takiej tragedii zapobiec. Pytanie, w jaki sposób? No tutaj mamy wykluczające się stanowiska policji i służby więziennej. Jedyne rozwiązanie, jakie ja widzę w tej sytuacji, to po prostu transparentne pokazanie dokumentów tego, co policja wysłała do służby więziennej, tego, co służba więzienna odpisała. Nie wiem, na zwołanej wspólnie konferencji prasowej zrobić po prostu konfrontację tych obu wersji i niech no, społeczeństwo, niech odpowiednie służby ocenią, czy rzeczywiście zrobiono wszystko, żeby temu zapobiec.
Anna Dobiegała, czy zrobiono wszystko? To chyba pytanie retoryczne w kontekście tych informacji, które do nas docierają.
Znaczy ja mam takie wrażenie, że każdy na każdym etapie popełnił jakiś błąd. I to jest taki błąd, który polega na takim, jakby to powiedzieć, nie chcę powiedzieć niedopatrzeniu, ale no w jakimś sensie niedopatrzeniu, że każdy gdzieś odpuścił, czy to organizatorzy, czy to firma ochroniarska, czy to teraz, jak się okazuje, służba więzienna. Natomiast najgorsze jest to, co ja dzisiaj usłyszałam, że nie ma właściwie procedur w polskim prawie, które by mówiły, jak zająć się więźniem, który już opuścił zakład karny i tak naprawdę jest sytuacja, kiedy najbliższa rodzina, kiedy matka zgłasza, że dzieje się coś nie tak, jeżeli chodzi o jego zachowanie, o jego psychikę i tak naprawdę nie mamy na to procedur.
No nie jest. Do końca chyba tak jest, bo jest przecież ustawa o bestiach, prawda?
No ale to Ania chyba ma na myśli raczej to, że jest pewna luka pomiędzy, tak, weźmy to w cudzysłów, normalnym więźniem, który wychodzi z więzienia po tym procesie resocjalizacji, w przypadku którego nie ma takiego podejrzenia, że może zrobić, czy też to prawdopodobieństwo jest małe, że zrobi coś takiego po wyjściu z więzienia, tak, a tymi skrajnymi przypadkami, które są objęte tą ustawą, tak zwaną ustawą o bestiach, to chyba tutaj mamy lukę w prawie, prawda?
Tak, no bo to nie jest bestia, bo mówimy o sytuacji, kiedy ten ktoś jeszcze nie popełnił zbrodni, kiedy jakby możemy przypuszczać, że taką zbrodnię popełni i tutaj nie ma procedur. I to jest dla mnie dramatyczna sytuacja, bo wszyscy jesteśmy narażeni na niebezpieczeństwo, z którego tak naprawdę do tej pory nie zdawaliśmy sobie sprawy.
Tutaj pojawiły się wczoraj w kontekście tych informacji napływających z policji, od wiceprezydenta miasta, że matka informowała o tym zagrożeniu, dość ogólnie oczywiście, ale informowała. Służba więzienna wystosowała takie oświadczenie, w którym poinformowała, że ustawa o bestiach przesądza, że można zastosować jej przepisy tylko w stosunku do osób, które mają wykonywaną karę w systemie terapeutycznym. Skazany Stefan W. nie odbywał kary w systemie terapeutycznym. W wyroku z 2014 roku sąd nie orzekł o zastosowaniu wobec skazanego środka zabezpieczającego w postaci umieszczenia w zakładzie psychiatrycznym, ani o potrzebie wykonywania kary w systemie terapeutycznym. Schizofrenia paranoidalna jest chorobą psychotyczną, więc zakładając, że skazany cierpiał na to schorzenie, nie jest ono podstawą do zastosowania artykułu 96 i skierowania skazanego do odbywania kary w systemie terapeutycznym. Tak wynika z tłumaczenia. Tak jest tłumaczenie służby więziennej.
No, czyli ta luka, o której mówiliśmy.
Jeśli chodzi o takie nieoficjalne informacje, które docierają do nas, bo tutaj było, że nic się nie dzieje, że powinny się zająć, że powinna być jakaś konferencja prasowa, to mamy oczywiście nieoficjalne informacje takie, że dotychczas służby nie poczyniły, powiedzmy, takich gwałtownych ruchów wewnątrz, czy to służby więziennej, czy to policji. Oczywiście to już pozostawiamy prokuratorom do wyjaśnienia, czy i kto tutaj ewentualnie zawinił, natomiast nie poczyniono tych ruchów. Podkreślam, tak wynika z informacji nieoficjalnych, ponieważ podobno jest to oczekiwanie na pogrzeb prezydenta i w przyszłym tygodniu mają zacząć się dziać pewne rzeczy w tym temacie. To też informacje od naszych dziennikarzy zajmujących się sprawami kryminalnymi. Głośno wczoraj było także na temat wizyty wiceprezydenta Gdańska Piotra Kowalczuka u matki zabójcy. Co myślicie o tym geście?
No wielki akt humanizmu, zwycięstwa dobra nad złem, jeśli można tak to nazwać. Słuchaliśmy przed wejściem na antenę słów prezydenta Kowalczuka i to były moim zdaniem wielkie słowa zasługujące na absolutnie największe słowa uznania i podkreślenia tego, w jak trudnym momencie znaleźli się nie tylko bliscy prezydenta Adamowicza, nie tylko jego najbliżsi współpracownicy, nie tylko mieszkańcy Gdańska, ale też rodzina tego no, złego i chorego człowieka, który tego dokonał. Na pewno jest to wielki akt odwagi, wielki akt właśnie takiego podejścia i dostrzeżenia po tej drugiej stronie człowieka. Wiemy, że to była duża rodzina, że ona żyła w mieszkaniu komunalnym, mieszkaniu, które dostała od miasta. Więc to wszystkie, te wszystkie okoliczności nadają tej całej sprawie jeszcze takiego, no, takiego dodatkowego dramatyzmu. Źle się stało, no teraz po pogrzebie prezydenta na pewno przyjdzie czas na to, żeby pomóc tej rodzinie. A no, prezydent Kowalczuk dokonał naprawdę dużej rzeczy.
To była duża rzecz?
Anna, tak, ja mam ogromny szacunek do pana prezydenta za to, co zrobił, dlatego że to pokazuje, że kontynuuje tak naprawdę sposób myślenia i podejście do ludzi pana prezydenta Adamowicza. Tak naprawdę uważam, że to jest w tej sytuacji najważniejsze, że pana prezydenta z nami nie ma, ale jest to, czego nas wszystkich nauczył. Czyli to, żeby podchodzić z otwartością i z dobrem do drugiego człowieka.
Powiedziałeś, Maćku, że to jest taka próba obrócenia niewyobrażalnego zła w dobro. I ja mam takie przemyślenia to już od dwóch dni w kontekście Jerzego Owsiaka, który poinformował, że rezygnuje z prezesowania Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Ja mam wrażenie, że w tym kontekście, że tutaj dobro przegrało ze złem. I że tak naprawdę, jeśli oczywiście to tak się stanie, jeśli Jerzy Owsiak zrezygnuje z tego, to, no to tutaj dobro będzie tym przegranym. I tutaj w tym kontekście wczoraj także pojawił się podczas tego spotkania na Placu Solidarności, pojawił się taki apel Magdaleny Adamowicz, żony zmarłego prezydenta. Ona apelowała o to, aby Jerzy Owsiak wrócił do orkiestry. To także, myślę sobie, taka umiejętność wyjścia ze strony rodziny prezydenta poza ten naturalny ból rodzinny, tak to określę, myślenie także o tym, co jest dookoła nas.
Mnie się bardzo podobała opinia, już teraz nie wiem, kto ją wypowiedział, że Jurek Owsiak oddał się do dyspozycji społeczeństwa i że tak naprawdę on miał prawo tak się zachować, bo nie wiemy, z czym on się zmagał, z jakim hejtem musiał się mierzyć od lat tak naprawdę i że on w tym momencie... Ja mam ogromną nadzieję, że on zmieni swoją decyzję, natomiast myślę, że to jest ten moment, kiedy społeczeństwo powinno mu okazać jak najwięcej wsparcia i pokazać, że nie wyobrażamy sobie bez niego Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
Chyba społeczeństwo pokazuje, prawda, ta akcja Murem za Owsiakiem w internecie, no rozchodzi się błyskawicznie.
No tak, Jerzy Owsiak ma wielu zwolenników, ale też, jak wiemy, wielu przeciwników. Tak jak jego postawę przez te wszystkie lata w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy oceniam no, tylko dobrze, no bo trudno oceniać jego zaangażowanie w pomoc dzieciom, w pomoc osobom potrzebującym, starszym, we wspieranie funduszu zdrowia, tak, kupując sprzęt za wiele milionów złotych. No tak, decyzję o rezygnacji z prezesury Fundacji WOŚP-u w takim momencie to chyba nie był dobry pomysł. On wzbudził wiele niepotrzebnych komentarzy, wiele niepotrzebnych złych emocji. W takim momencie Jerzy Owsiak moim zdaniem powinien skupić się na tym, żeby oddać hołd prezydentowi, wesprzeć jego rodzinę, być może przyjechać do Gdańska, a takie kluczowe decyzje podejmować za jakiś czas. Gdzieś tu widzę zgrzyt. Nie powinien w takim momencie stawiać swojego dobrego samopoczucia, mówić o tym, jak był hejtowany, jak był szykanowany przez te wszystkie lata, bo my o tym wszyscy wiemy. Przecież tak było. Ta historia się powtarzała rok po roku.
Tak, ale mi się wydaje, że on ma poczucie winy.
Że on się czuje winny za
tak,
to, co się
ja
stało?
Ja uważam, że on się czuje winny i że pod tym poczuciem winy po prostu nie wytrzymał. Pod ciężarem tego poczucia winy, że to się stało podczas finału i że to on był hejtowany i że ja mam takie wrażenie, że po prostu czuje się winny.
Dlaczego on miałby czuć się winny?
Ja nie uważam, żeby miał się czuć winny.
Nie, ale powiedziałeś, że jakby on, że masz takie poczucie, że on czuje się winny. I ja jakby dlatego pytam, dlaczego on miałby mieć takie poczucie?
No dlatego, że dla wielu osób, dla wielu środowisk Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy to było samo zło. I jeżeli ktoś, tak jak sprawca, wykrzykiwał ze sceny powód, dlaczego to zrobił, no to jest jednoznacznie też powiązanie ze środowiskiem Wielkiej Orkiestry. I to, że to się stało podczas finału, wydaje mi się, że jest właśnie takim kluczowym, że to się nie stało na ulicy. Przecież prezydent bardzo często chodził ulicami Gdańska.
No to może kluczowe było, to tak sobie myślę, to jakby, że doszło do tego podczas wielkiego finału WOŚP. Być może kluczowe było to, że tam były reflektory, że tam były kamery, że tam byli fotoreporterzy, że tam było wielu ludzi, że ta sytuacja była na świeczniku. Być może o to chodziło, a to, że to była Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, być może to jest sprawa drugorzędna. Być może gdyby w tym samym czasie odbywało się inne wydarzenie, cieszące się tak dużym zainteresowaniem, być może podczas niego doszło do tego.
Ale nie wiemy tego, prawda? Doszło
to
podczas
finału. To są dywagacje. Pojawiają się pomysły, naturalne, przynajmniej w mojej opinii, aby upamiętnić Pawła Adamowicza i także w wiadomościach o godzinie 9 mogli Państwo usłyszeć, że pojawił się wniosek o zmianę nazwy Alei Zwycięstwa w Gdańsku na Aleję imienia Pawła Adamowicza. Złożyli go pracodawcy Pomorza. Jak mówi prezydent pracodawców Zbigniew Canowiecki, przedstawiciele środowiska gospodarczego chcą w ten sposób upamiętnić tragiczną śmierć prezydenta, który był dla niego przyjazną osobą. Oprócz tego pracodawcy Pomorza chcą powołać do życia Fundację imienia Pawła Adamowicza. Dużo mówi się od wczoraj o zmianie nazwy Alei Zwycięstwa na Aleję Pawła Adamowicza. Co wy myślicie o tym pomyśle?
Ja myślę, że pan prezydent chyba nie chciałby, żeby jego imieniem i nazwiskiem były teraz nazywane place i ulice, że tak jak wczoraj podczas światełka ktoś powiedział, że zróbmy dla prezydenta to, że uśmiechajmy się do siebie na ulicy. I że tak jak wczoraj taki apel wystosował, żeby uśmiechnąć się do osoby stojącej obok. I mi się wydaje, że ważniejsze jest to, żebyśmy pamiętali, czego nas nauczył prezydent, żebyśmy pamiętali, jaki on był w stosunku do ludzi, a nie żebyśmy teraz nazywali jego imieniem place czy ulice. Takie jest moje zdanie.
Maciej Korolczuk.
Mi się wydaje, że prędzej czy później to nastąpi, że któraś z głównych alei w Gdańsku będzie nosić imię pana prezydenta. Były też inne pomysły. Ja słyszałem o tym, żeby nadać imię pana prezydenta Europejskiemu Centrum Solidarności, na przykład miejscu szczególnemu dla jego serca. On był jego pomysłodawcą, on go wybudował, on jakby szczególną pieczą go otaczał. Wydaje mi się, że pomysł jest dobry, ale tak jak w przypadku decyzji Jerzego Owsiaka o rezygnacji z prezesury WOŚP-u, moment wybrał niewłaściwy, tak moim zdaniem jest jeszcze na to za wcześnie. Poczekajmy.
Pochowajmy.
Do pogrzebu pana prezydenta. Od nowego tygodnia po weekendzie myślę, że będzie takie symboliczne nowe rozdanie, jakby nowy początek. tego wszystkiego i wtedy będzie na pewno czas na to, żeby się zastanowić. Podobno do Urzędu Miasta wpływa bardzo dużo wniosków o zmianę ulicy. Mi się przypomina taka historia sprzed kilku lat, kiedy zmarł Wacław Havel i bodaj chyba 5 dni po jego śmierci. To był taki precedens, padło chyba nawet na antenie Radia Gdańsk takie...
To była wspólna akcja zainicjowana, zdaje się, przez Radio Gdańsk, Jacka Naliwajka, jeśli dobrze pamiętam, zainicjowana przez Radio Gdańsk i do której zostało zaproszone Trójmiasto.pl i wspólnie, zdaje się, nasze dwie redakcje wystąpiły z tym wnioskiem do przewodniczącego Rady Miasta.
To nastąpiło już 5 dni po śmierci Havla. Wczoraj widziałem nagłówki, czeskie media podały, że jest taki pomysł, żeby jakiś plac albo ulicę w Pradze czeskiej właśnie nazwać imieniem Pawła Adamowicza. Też pomysł bardzo dobry, ale... zbyt wczesny.
Czy ja mam nadzieję, że po prostu się nie skończy tylko na tym, że będziemy nazywać place i ulice? Że będziemy pamiętać, jaki był prezydent?
Ja mam zawsze taką obawę, jeśli chodzi o upamiętnianie postaci, które upamiętnić trzeba, bo ja nie mam najmniejszych wątpliwości, że Paweł Adamowicz zasłużył na to, aby zostać upamiętniony. Ja mam zawsze takie obawy, że przy tym upamiętnieniu, a więc przy pewnym akcie, który powinien odbywać się w atmosferze zgody, w atmosferze pewnego szerokiego przekonania, że robimy coś słusznego, że możemy nie mieć do czynienia z taką atmosferą, jeśli robimy rzeczy, które mogą sprawić na przykład pewne problemy. Dlatego na przykład w kontekście nadania Alei Zwycięstwa nowego imienia, tutaj mam wątpliwości. Myślałem na przykład w kontekście Nowej Bulońskiej, jeśli mielibyśmy już wchodzić w takie rzeczy, nowa droga, przy której nie ma żadnych adresów, to jest być może jakiś pomysł, także to będzie przecież jedna z głównych miejskich arterii, być może tutaj jest pomysł na to, aby w ten sposób Pawła Adamowicza upamiętnić, natomiast zgadzam się z wami, to jest dyskusja na co najmniej za kilka dni, przyszły tydzień to jest pewnie ten czas, kiedy najwcześniej można będzie zacząć na ten temat dyskutować.
Jeśli mogę jeszcze jedno zdanie. Oczywiście, proszę Maćku. Myślę, że gdańszczanie mieli to szczęście, że przez te 20 lat prezydentury Pawła Adamowicza w mieście zmieniło się na tyle dużo, że ślady prezydenta widać praktycznie w każdej dzielnicy. Gdzie się nie obejrzymy, tam widzimy nowe inwestycje, nowe drogi, nowe chodniki, duże inwestycje, muzea, stadion, tunel, no można tego wymieniać dużo, tak? Więc no, nadanie jednej ulicy imienia Pawła Adamowicza, jest to jakiś symbol, jakiś gest, ale myślę, że takich gestów mamy więcej, wystarczy się rozejrzeć dookoła i zobaczyć, jak się Gdańsk zmienił przez te ostatnie 20 lat.
Ale rzeczywiście, nazwać ECS imieniem pana prezydenta to jest dobry pomysł.
Też bym się z tym zgodził, oprócz tego, o czym wcześniej mówiłem. Aleksandra Dulkiewicz, wiceprezydent Gdańska, teraz komisarz wskazany przez premiera Mateusza Morawieckiego. Trudno być może mówić jeszcze o tej czystej polityce w momencie, w którym jeszcze nie został pochowany prezydent, natomiast no, nie mogę się oprzeć takiemu wrażeniu, że to niezwykle trudne zadanie, które spadło na jej barki, że ona mu sprostała, że ona daje radę, że ona pokazuje, że jest bardzo silna.
No tak, ja też mam takie wrażenie, że w ostatnich dniach miasto znalazło się na bardzo dużym zakręcie zarządzania, organizacji miastem i z tego zakrętu wyszło naprawdę obronną ręką. Widzimy, że te wszystkie działania urzędników, władz miasta, w osobie też pani Aleksandry Dulkiewicz, no one są profesjonalne, one są takie, jakie być powinny w takim momencie. Myślę, że tutaj też dużym wsparciem dla pani prezydent jest pani Magda Skorupka Kaczmarek, była już rzecznik prezydenta Adamowicza, jego prawa ręka, osoba, która spędzała z nim najwięcej czasu, która była jego cieniem i za nim wszędzie podążała. Tutaj też no, jeden z chyba najbardziej rozdzierających momentów tej całej żałoby w Gdańsku to jest wystąpienie pani Magdy pod Urzędem Miasta, tak, we wtorek. Trudno się to oglądało, ja nie mogłem niestety być na miejscu, widziałem tylko to w przekazie medialnym. ale myślę, że tutaj wszyscy, począwszy właśnie od pani Magdy, przez panią prezydent, prezydenta Piotra Grzelaka, Piotra Kowalczuka, no całe zaplecze Pawła Adamowicza, no wszyscy się zachowują naprawdę godnie, profesjonalnie. Jeśli nas słyszycie, to wielki szacunek.
To był chyba taki jedyny moment, to przemówienie, kiedy to te osoby z tego grona najbliższych współpracowników pozwoliły sobie na
pokazanie emocji.
Na pokazanie emocji, prawda? Mam takie wrażenie, bo poza tym to jest naprawdę czysty, to źle zabrzmi, chłodny profesjonalizm.
Dla mnie było niewiarygodne, jak poszłam do Urzędu Miasta we wtorek, żeby robić materiał o księdze kondolencyjnej i pani Aleksandra Dulkiewicz pocieszała innych ludzi, którzy obok niej stali i którzy płakali, a ona była twarda i potrafiła innych przytulać, innych wziąć za rękę i pocieszać.
Mówiłem o tym, że to jest wcześnie na to, żeby rozmawiać o tej polityce, natomiast ta polityka siłą rzeczy, wymuszona przez przepisy, wymuszona przez terminy narzucone ustawowo, ona się będzie wkradać do tej naszej dyskusji. To jest Aleksandra Dulkiewicz jest naturalną następczynią Pawła Adamowicza. Pytam o wybory.
Myślę, że tak. I mamy oświadczenie prezesa Prawa i Sprawiedliwości, który powiedział, że nie będzie kandydata PiS w wyborach uzupełniających. I myślę, że taką deklarację powinna złożyć Platforma Obywatelska. Ja wczoraj rozmawiałam z czołowymi politykami Platformy Obywatelskiej, od których usłyszałam: pani redaktor, ale o co pani pyta, to nie czas na to.
Oni nawet oświadczenie, prawda, wystosowali.
Nawet mi się wydaje, że jak najbardziej to jest czas na to. Że jak najbardziej, jeżeli prezes Prawa i Sprawiedliwości się na to zdobył, uważam, że odkładanie tego do pogrzebu pana prezydenta jest po prostu grą na czas i jeżeli chcą zająć jasne, wyraźne stanowisko, powinni zrobić to teraz.
Maciej Korolczuk?
No, Platforma została postawiona pod ścianą tym oświadczeniem prezesa PiS-u. Też musiała zająć jakieś stanowisko, trochę gra na czas tym oświadczeniem, że nie będzie niczego na razie komentować, bo jest na to za wcześnie. Ja to rozumiem, nawiązując do tego, rozmawialiśmy wcześniej, że jest na pewne kluczowe decyzje polityczne na razie za wcześnie. Ale myślę, że już odpowiadając na twoje pytanie, czy Aleksandra Dulkiewicz jest naturalnym kontynuatorem tej myśli, tej idei, którą chciał realizować Paweł Adamowicz, no to tak, no ona była jego zastępcą, pierwszym zastępcą.
Jego wychowanką w jakimś sensie.
Jego wychowanką, tak, więc jest to w pełni naturalne i zrozumiałe, ale na kluczowe decyzje polityczne jest jeszcze chyba za wcześnie.
A mówił o tym Maciej Korolczuk, Trójmiasto.pl. Naszym gościem była także Anna Dobiegała, Wyborcza Trójmiasto. Dziękuję bardzo, to były komentarze Radia Gdańsk.
Dziękuję.
Sylwester Pięta, kłaniam się, jest 9:30.